Kontynuujemy list do Hebrajczyków, zarys listu. To powiedzcie mi, czy już mniej więcej jesteście w stanie pamiętać, o czym jest list i czego dotyczy.
Omawia osobę i dzieło Syna Bożego.
Mhm. Każdy rozdział wokół tego się kręci. Mhm. Oś.
Mhm. Ale to generalnie każdy list o tym mówi. Więcej lub mniej.
Więcej lub mniej. A tutaj jest taki szczególny nacisk i porównanie do
starego,
przymierza.
No więc mi o to chodzi, bo to, że omawia dzieło Jezusa Chrystusa, to można nie czytać listu, nie czytać Nowego Testamentu i powiedzieć, że cały Nowy Testament mówi o tym, tak? Ale mi właśnie chodzi o to, żebyście też pamiętali o tym, o czym jest konkretnie list. Czym on się różni od listu do Rzymian? Czym on się na przykład różni od listu do Galacjan? Albo czym on się różni od listu Piotra? Piotr też o tym mówi. Ale są różnice w tych listach i są rzeczy, które są charakterystyczne dla każdego pisma. To, co w nim jest istotne. I dlatego pytam, co jest jak gdyby mottem tego listu do tej pory? Czy już jesteście w stanie to zauważyć?
Nowe przymierze przewyższa stare.
Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem nowego przymierza.
Jest to lepszy kapłan niż kapłani w starym przymierzu.
Tak.
Kim jest Jezus? Po prostu zwrócenie uwagi na to, żeby nie zapominali, tak, kim jest.
Nie jest kimś tam, kimś tylko jest, no kim jest po prostu, tak, konkretnie. Dobrze. Słucham?
Sprawca wiecznego zbawienia.
Tak, tak. Pokazuje różnicę między przymierzem, w którym arcykapłanem jest Jezus Chrystus, najwyższym kapłanem, a i pokazuje przymierze, w którym najwyższym kapłanem jest potomek z rodu Arona.
Tak.
I pokazuje wyższość tego przymierza, w którym najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus, od tego przymierza, w którym najwyższym kapłanem jest potomek z rodu Arona. I tak w skrócie można to określić. Do tej pory. Zobaczymy, co będzie dalej. Wojtek pisze tak. Marzenka pisze, Pan Jezus doskonałym najwyższym kapłanem. Wyższość nowego przymierza nad starym. Tak, też tak można określić, to prawda. Więc mamy już omówione 8 rozdziałów. Pierwszy rozdział mówi o... Jednym zdaniem.
Syna Bożego. Wiemy, że chodzi o Jezusa jako Boga.
Tak. Drugi rozdział.
Syn Boży człowiek.
Syn Boży człowiek. Trzeci rozdział.
Syn Boży większy od Mojżesza.
Tak. Czwarty rozdział.
Wejście do odpocznienia wciąż aktualne przez wiarę Jezusa
Chrystusa. Piąty.
Jezus Chrystus doskonały najwyższy kapłan na wielkiej sprawce zbawienia wiecznego. Według porządku Melchizedeka.
Szósty.
Tkanie w gorliwości i nadzieje do końca jest dowodem wiary w Jezusa Chrystusa.
Siódmy.
Wyższość kapłana Jezusa Chrystusa nad kapłanami z rodu Arona.
Bardzo dobrze. Ósmy.
Jezusie Chrystusie, najwyższym kapłanie Nowego Przymierza, możliwość pojednania Izraela z Bogiem na zawsze.
Tak. Jeszcze jedna rzecz się przewija przez ten list, która jest z tym związana, jak zauważyliście. Jak sobie zobaczycie notatki z rozdziału 5, tak? Jak zobaczycie notatki z rozdziału 7, 6, to zauważycie, że jeszcze jest tematem tego listu w kontekście wyższości najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka nad kapłanami z rodu Arona, według porządku Arona, to zobaczycie, jak popatrzymy sobie, że ważne jest jeszcze wytrwanie w tym, nie odwrócenie się od tego. Tak, tak to powiemy, żeby nie zmienić zdania. Tak? Czyli jest takie zagrożenie. I nauka tego listu, to co ten list zawiera, jego treść, jest dla kogo zrozumiała?
Dla dojrzałych.
Tak, dla dojrzałych duchowo.
Jest to nauka o sprawiedliwości.
Tak, jest to nauka o sprawiedliwości. To nie są podstawy wiary, to jest nauka o sprawiedliwości. I trzeba bardzo wielkiej uwagi przyłożyć do tego listu, do treści tego listu, żeby go właściwie zrozumieć i potem właściwie zastosować. I to jest bardzo ważne, ponieważ wielu ludzi, wielu wierzących nawet, nie rozumie, nie ma zrozumienia tych nauk. Dlaczego? Bo są, pomimo czasu, dziećmi w wierze. I takich uczniów jest bardzo dużo, którzy zważywszy na wiek, powinni być nauczycielami, a potrzebują duchowego mleka. I co jest ciekawe, ci ludzie nigdy nie będą uważać, że potrzebują duchowego mleka. To tak jak w życiu. Bardzo młody człowiek, on uważa się, że on wie wszystko. A im człowiek z wiekiem powinien mądrzeć. I on wie, że on wtedy wielu rzeczy nie wie. Nie wszystkim to się przekłada na wiek, ale często tak jest. Nawet Słowo Boże to mówi. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że żeby przyjść we właściwej postawie do Słowa, żeby mieć szacunek do Słowa, pokorę, żeby tą naukę zrozumieć, zgodzić się z tym, co jest w tekście. No i co jest bardzo ważne, żeby trwać w tej nauce. Ale żeby w niej trwać, to trzeba ją znać. A nie można jej znać, jak się jej nie rozważa. I tu dochodzimy do sedna. Chwała Bogu, że jesteście. Tak. Ok. To idziemy do rozdziału 9. Czytamy 9 rozdział.
Mogę?
Tak.
Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części zwanej miejscem świętym znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nazwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad arką były cheruminy chwały, które zacieniały przebłagalnie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. A odkąd zostało to tak urządzone? Do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w imieniu tego, który pełnił służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, a ani nie przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którym skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu, i dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną... Czytać przymierzacze Testamentu?
Czytaj tak, jak jest napisane.
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same ze rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Trzeba czytać tak, jak jest napisane z tym testamentem, dlatego że jak wytłumaczę wam, o co chodzi, to wtedy będziecie to rozumieli. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie. A jak będziecie już rozumieli, to będziecie wiedzieli, jak to czytać. A teraz, czy czytamy przymierza, czy testamentu, to tak naprawdę przy kolejnym czytaniu może ktoś zapomnieć i będzie znowu testamentu. Więc nie ma sensu tego mieszać. Jak dojdziemy do tego fragmentu, to ja wytłumaczę, o co chodzi. Tam jest wszędzie przymierze, ale to trzeba zrozumieć. Także 9 rozdział. To teraz sobie będziemy mówić, o czym on pisze, o czym w nim jest napisane. Po pierwsze, o czym jest w tym rozdziale, powiedzcie mi. O czym jest w tym rozdziale?
Dużo jest o pierwszym
przymierzu. O świątyni ziemskiej.
No, ile jest o świątyni pierwszej? Powiedzcie mi, ile, w ilu wersetach jest o pierwszej świątyni?
Na samym początku.
Aż do 10.
Do 5 jest o samej świątyni. Tam już jest dalej o służbie. A o samej świątyni jest 5 wersetów. No ale dalej też jeszcze jest. Gdzie jest jeszcze o samej świątyni?
W 8.
Dobrze. I jeszcze gdzie? Słucham?
W
24. Czyli opis ziemskiej świątyni mamy w pierwszych 5 wersetach, w wersecie 8 i w wersecie 24. No i dobrze, mamy opisany ziemską świątynię, ale mamy też opis czego?
Służby
ofiarnej, służby świątynnej. I ile mamy opisanych tych służb?
Ile służb?
Tak.
No, o kapłanach, o arcykapłanie.
Dobrze, to gdzie mamy o służbie świątynnej według porządku jakiego?
Arona.
Najpierw Arona, dobrze. Gdzie mamy o służbie ofiarniczej, ofiarnej, tej, którą pełnili kapłani według porządku Arona? Oparta jest ona na czym jest napisane, zobaczcie. 6-10 werset. Na czym ona jest oparta?
No, ofiara. Na składaniu.
Nie. Nie jest na tym oparta.
Na pokarmach, napojach, różnych umyciach i przepisach cielesnych.
O, przepisach.
Cielesnych nałożonych każdego czasu na prawo.
Nie byłoby służby ofiarnej, nie byłoby żadnych czynności, które wykonywali kapłani, gdyby nie...
Prawo.
Nie prawo. Bo najpierw Mojżesz ogłosił prawo, no i znowu się kłania sobotnie studium. Kto nie chodzi, to nie wie. Co robił Mojżesz? Ogłaszał prawo i potem co? Wprowadzał je w życie, czyli przekazywał i teraz mówi, dobrze, będziemy to robić. Tak? Bóg dał przepisy o służbie ofiarniczej, co ma, jak być, kiedy składane i co się wtedy dzieje. No pierwsza rzecz, Mojżesz bierze i będzie wyświęcał kapłanów, składając te ofiary, o których Bóg powiedział. Czyli gdyby nie ustawy, nie byłoby nic. Czyli ta służba ofiarnicza jest, tak jak mówi słowo, oparta na przepisach. Na prawie. Więc służba ofiarna jest oparta na ustawach, prowadzona przez kapłanów według porządku Arona. I gdzie, zobaczcie, to mamy? 6-10, to jest pierwszy fragment, to już wam podpowiadam. 6-10.
13.
Widzicie? 10. Tylko uczynić tego służbę Bóg odprawuje tylko w pokarmach i napojach i w różnych omywaniach i ustawach cielesnych aż do czasu naprawienia. Tylko do pewnego czasu. Tak? I teraz dalej gdzie mamy? 12, tak? Dalej gdzie? 13. No i teraz tutaj jest taki bardzo ciekawy fragment, 22 werset. Czy on mówi o służbie według porządku Arona?
22?
Tak.
Tak.
Tak. Świetnie. Także wpisujemy go też.
Ale wcześniejsze też mówią o tym.
Słucham?
19. Tak. 18, 19.
Dobrze.
20.
Mhm. 23, zobaczcie. 25. Cały czas mamy o służbie ofiarniczej według porządku Arona. No dobrze, ale mamy też o służbie Jezusa Chrystusa, czyli służbie, która jest też oparta na czym?
Na
no
prawie.
To czytamy. Na prawie. 11 werset co mówi?
Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką.
Tamci przechodzili? Przechodzili?
Tak.
I on też przeszedł. Czyli wykonał swoją służbę. Tak jak tamci, on też przeszedł. 12 werset.
Panie, nie przez krew kogoś wycielon, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczną.
Tamten pełnił służbę wchodząc z krwią
zwierząt.
Zwierząt, tak.
Zwierząt. Jakich?
Cieląt
i kozłów.
A ten?
Ze swoją.
Ale wszedł.
Tak.
Czyli pełnił służbę. 14 werset. Inaczej, przepraszam. Tak, 14 werset.
O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie, bez skazy, oczyści wasze sumienie.
Czyli jest krew.
Tak.
Jest krew. Tak? Zobaczcie 22, 23 werset.
I prawie wszystko jest oczyszczane krwią, zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sam sposób. Same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami od tamtych.
Lepsze ofiary, ale krew. Bo nie ma znaczenia, w którym przymierzu. Bez przelania krwi
nie
ma odpuszczenia grzechów.
A 15 o Jezusie Chrystusie.
Zaraz sobie powiemy o 15. Na razie mamy służbę. Zobaczcie 24, 25 werset.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, aby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią.
Mhm. Czyli dalej jest jego służba. I zobaczcie 28, 26, 28. 26.
A 26.
No 26 i 28.
No tak. Pojawił się raz na zbawienie grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
Co mówiły ustawy o służbie kapłanów według porządku Arona?
No to, że trzeba ciągle składać ofiary.
Że mają ciągle składać ofiary.
Też za swoje grzechy.
Czytaliśmy, jak wygląda cały
cykl,
kalendarz składania ofiar w roku. Tak, u Żydów. Dużo. Natomiast tutaj ustawa co mówi?
Raz.
Raz. Tam była ustawa i tu jest ustawa. Raz. Wystarczy. Więc tamci pełnili swoją służbę, a ten pełni swoją służbę. Tak? Tamci ją ciągle pełnili, a ten raz dokonał przebłagania, co nie znaczy, że nie jest dalej najwyższym kapłanem i że nie ma teraz co robić. Słowo Boże mówi, że ma. Ale przebłaganie za grzechy dokonało się raz. Dobrze, czyli mamy tak. Opis świątyni, służbę ofiarniczą, czy ofiarną, opartą na ustawach kapłanów według porządku Arona i służba ofiarna Jezusa Chrystusa. Tamci w jakiej świątyni służyli?
Ziemskiej.
A ten? W niebieskiej. Czyli możemy sobie dopisać, że to jest służba ofiarna kapłanów według porządku Arona w świątyni ziemskiej, a kapłana, najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa w świątyni niebieskiej. Bo już wiemy, że on nie mógłby być najwyższym kapłanem na ziemi. Dlaczego?
Bo nie pochodził z
rodu Arona. Nic o jego rodzie nie jest napisane, żeby pochodził z rodu kapłańskiego. Nie mógł tego zrobić. Złamałby prawo. Ale w świątyni niebieskiej tam inne zasady obowiązują. Inne prawo tam obowiązuje. Nie te ze świątyni ziemskiej, a te, które ustanowił Bóg dla nowego przymierza. Według porządku Melchizedeka jest najwyższy kapłan. Dlatego tam może, tu nie. Dlatego ci tu, a ten tam. Oni, jak to się mówi, nie wchodzą sobie w drogę.
różnica, że tu raz dla zgładzenia grzechów.
Tu raz, tam wielokrotnie. Ale to sobie będziemy omawiać. Co jest bardzo ważne, tylko żebyśmy zobaczyli, że Jezusa służba odbywa się w świątyni niebieskiej, a służba kapłanów według porządku Arona ziemskiej. No i dobrze. I teraz mamy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, nawet o dwóch w tym rozdziale. Co tam się dzieje? Opis świątyni, służby ofiarne i mamy jeszcze o czym? O krwi. O krwi. Tu jest bardzo dużo o krwi. I po pierwsze, o jakiej krwi jest mowa? Zwierząt i Jezusa Chrystusa. I teraz, co jest o krwi zwierząt? Zobaczcie, gdzie jest o krwi zwierząt i co jest o niej napisane.
W siódmym.
Tak. Krew była ofiarowana.
W dziewiątym.
Co jest w dziewiątym?
Składano w nim darmy i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu.
Ale tak, to prawda. Natomiast tutaj już o służbie mówiliśmy w świątyni ziemskiej. Ale chodzi mi o krew. Zobaczcie, 16-17 werset na początek. Bo 11 mamy. Okej, okay, zacznijmy od 11. 11-12. Co jest to 11-12? O krwi.
No, że krew kozłów i cielon była.
Tak?
Starą przymierzą, a tutaj krew Jezusa tak. Chrystusa.
Czyli krew Jezusa Chrystusa jest tym, co sprawia, że są przebaczone grzechy. Tak? 14 werset.
Oczyszcza
sumienia z martwych uczynków.
Uświęca.
Tak. I teraz dalej zobaczcie, 15 werset. Teraz częściowo chciałbym wam wyjaśnić, o co chodzi z tym testamentem. Żebyśmy mogli w ogóle wynotować teraz, bo chciałbym to później mówić szczegółowo, ale teraz przynajmniej ogólnie. Z czym wam się kojarzy testament? Ostatnia wola zmarłego. Tak?
Przed śmiercią.
Tak. Ktoś zanim umrze sporządza ostatnią wolę, on umiera i ta wola jest wchodzi w życie, tak? Czyli można majątek podzielić, tak? Bo on już umarł. To była jego ostatnia wola i ten testament staje się aktywny w momencie, kiedy ten człowiek umiera. Zgadza się?
Tak.
Okej. Okay. I z tym nam się kojarzy testament. I teraz popatrzcie na ten fragment i zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czytajcie od 17 wersetu. Kto przeczyta? Bo ja mam gdańską, więc nie chciałbym tym...
Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament.
I 18.
Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi.
Jaki to testament był zapoczątkowany pierwszy bez krwi?
Przymierze.
Dalej jest napisane. 20 werset mówi, o jaki testament chodzi. Nazywając ten testament w 20...
Przymierze.
Niekonsekwencja, powinien być dalej testament.
Tak.
Ale tłumacz nie był w stanie już nic z tym zrobić, ponieważ mózg by wam w poprzek stanął, bo wy pamiętacie, że to było przymierze. Teraz musi być nastąpić śmierć tego, który sporządził testament. Czyli ktoś spisuje, umiera i testament wchodzi w życie. Co Mojżesz mówi o pierwszym testamencie? Celowo używam tego słowa. Co mówi pierwszy o testamencie? Kto zmarł w pierwszym testamencie?
To jest krew.
Zwierzęta. To zwierzęta sporządziły ostatnią wolę? Coś tu nie gra. Skoro musi umrzeć ten, który sporządził testament, a autor pisze, że w pierwszym przymierzu to zwierzęta poniosły śmierć, więc To one są autorem tego testamentu? One spisały ostatnią wolę? Coś tu nie gra. Jest mała niekonsekwencja. Bo jeśli nawet byśmy próbowali, no to Jezus sporządził jakiś testament, umarł i ostatnia wola weszła w życie. Natomiast zły przykład. Coś tu nie gra. Bo nie zwierzęta spisywały testament. Ale teraz spójrzcie na ten fragment. Ale inaczej było, kiedy ktoś sporządzał umowę. Dwóch ludzi sporządza umowę i ta umowa wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy zostaje zabita ofiara, zwierzę jakieś, i oni ucztują przy tym zwierzęciu i ta krew, która została przelana, pieczętuje ich umowę. Czyli musi nastąpić śmierć ofiary, żeby umowa nabrała mocy. Czyli śmierć ofiary była podpisem. Umowa musi być podpisana. I podpisem na umowie była śmierć ofiary. I jeśli spojrzymy na umowę z Synaju, to było jak? Mojżesz, tak jak czytamy, Mojżesz ogłosił wszystkie przepisy, potem co? Trzeba było podpisać tą umowę. Co zrobiono? Zabito zwierzęta, żeby krew przelana została. Mojżesz wziął tą krew i wszystkich pokropił. I umowa została podpisana. Dlaczego? Bo musi ponieść śmierć ten, który nie sporządza. To słowo mówi ten, który parafuje. Ten, który podpisuje. A podpisuje umowę krew. Dlatego musiały ponieść ofiarę zwierzęta. Bo ich krew parafowała umowę z Synaju. Czyli tu nie jest testament, a jest umowa, przymierze. Dokładnie było tak samo w umowie nowym, w nowej umowie, w nowym przymierzu. Nie Jezus jest tym, który sporządza nowe przymierze, a Trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale żeby ta umowa weszła w życie, tak jak tamta, bo czytamy, że ona jest na wzór tamtej. Musi ponieść śmierć ofiara, której krew parafuje umowę. I tą ofiarą były nie zwierzęta, a sam Bóg. W osobie Syna. On jako ofiara poniósł śmierć. Nie jako czyniący umowę, nie jako uczestnik umowy, jako ofiara. Jedna z osób Boga po to się narodziła w ciele, żeby stać się nie tylko stroną w umowie, ale również ofiarą, która parafuje umowę. Dlatego jest napisane, że umowa nie może wejść wcześniej w życie, nie testament, umowa, dopóki żyje ten, który ją parafuje. Jeżeli żyje ofiara, to umowa nie weszła w życie, krew nie została przelana. Nie ma, jest umowa, nie ma podpisu. Podpis się pojawia wtedy, kiedy przelana zostaje krew tej ofiary. Pamiętacie umowę, jaką Bóg zawarł z Abrahamem? To było przymierze cięte. Mojżesz musiał zabić zwierzęta, rozdzielić je na połówki i Bóg między nimi przeszedł. Musiała zostać przelana krew. Tak samo, kiedy sporządzano jakąkolwiek umowę, to potem się odbywała uczta, żeby parafować tą umowę. Ale żeby ta uczta mogła się odbyć, musiały być zabite zwierzęta. To nie była wegetariańska uczta. Więc krew parafowała umowę, nie tylko tą. Generalnie często tak było, że umowy parafowane były krwią. Tu natomiast jest to krew ofiar. W pierwszym przymierzu ofiarami były zwierzęta, w drugim przymierzu Syn Boży był ofiarą. I teraz, jeśli pod tym kątem przeczytamy, to popatrzcie. Od 14 wersetu czytajcie. Kto będzie czytał na głos?
Ja mogę.
Proszę.
Dokąd?
Aż powiem.
to ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywiemu.
Kto ofiarował siebie? Chrystus sam siebie ofiarował. Zrobił z siebie ofiarę. Nie w tym sensie, co my dzisiaj rozumiemy. Uczynił z siebie ofiarę. Sam siebie. On powiedział, ja sam daję swoje życie. Czyli on sam złożył siebie w ofierze. I dalej co jest napisane, 15 werset?
Dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, testamentu, ażeby przez śmierć podniesiono dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.
Pierwsze, stop. I teraz dlatego jest on nowego przymierza pośrednikiem. Dlaczego? Bo jest tą ofiarą, która parafuje to przymierze, aby gdy śmierć nastąpiła na odkupienie tych występków, które były w pierwszym przymierzu, nie testamencie, bo dalej czytamy w 20, że to jest przymierze. Czyli ten testament to jest przymierze. Ci, którzy są powołani, otrzymali obietnicę życia, dziedzictwa wiecznego. Dlaczego? Bo werset 16 mówi, gdzie bowiem jest przymierze, potrzebna jest śmierć, żeby nastąpiła śmierć tego, który czyni to przymierze. Czyni, znaczy parafuje, aktywuje je w życie. A tym, co aktywuje przymierze, jak czytamy dalej, to co jest? 17 werset daje przykład. Żebyśmy rozumieli wcześniejsze, to autor tłumaczy od 17 wersetu, o co mu chodzi.
Tak?
Tak?
Przymierze przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważne, dopóki żyje ten, kto sporządził przymierze.
Dalej?
Dlatego i pierwsze przymierze nie było zapoczątkowane bez krwi.
I tu tłumaczy, co to znaczy, że póki żyje ten, który sporządza przymierze. Bo ktoś by powiedział, no to żyje ten, który umiera potem, tak? Ten, który testament sporządza. No właśnie werset 18-19 mówi, że właśnie nie. Bo werset 18-19 co tłumaczy? Że chodzi o umowę z Synaju, kiedy zwierzęta ponosiły śmierć, czyli nie chodzi o tego, który spisuje swoją ostatnią wolę, ale chodzi o ofiary, które parafują umowę między dwoma żyjącymi. Bóg żyje, Bóg nigdy nie umarł. Ludzie, z którymi jest zawierana umowa, żyją. Są dwie żywe strony w umowie. Umowa tym się różni od testamentu, który my rozumiemy, że są dwie strony żywe i one zawierają umowę. W testamencie jest jeden martwy i spadkobiercy. Kompletnie coś innego. Więc tu mamy umowę między żywym Bogiem i ludźmi na Synaju. Żydzi byli jak najbardziej żywi, bo powiedzieli, wykonamy. Trupy się nie odzywają. I co? Wtedy zostało parafowane przymierze krwią ofiar, które musiały ponieść śmierć tych zwierząt. Tak samo tu jest przymierze między żywym Bogiem a ludźmi, którzy przyjmują to wiarą i chcą żyć zgodnie z wolą Bożą. Tak? Ale musi być śmierć ofiary, że to przymierze musi wejść w życie. I ono weszło w życie przez to, że ofiara poniosła śmierć. Jezus umarł na krzyżu. I o tym mówi ten fragment. Najogólniej rzecz biorąc. Czy rozumiecie to? Czy nie?
Tak, rozumiem.
Kto nie rozumie? No to jak wszyscy rozumieją, to w takim razie robimy notatki. Co aktywowało, parafowało stare przymierze? Gdzie to jest napisane? Gdzie to jest napisane? Zaczyna się od 16. 16, 17, 18, 19, 20. 21,
tak.
22 i 23. Okej. A gdzie jest, że krew Chrystusa aktywowała, zapoczątkowała nowe przymierze?
16.
jeszcze.
Ja bym powiedział, że 11. 11, 12, 14 i dalej. 15, 22, tak? Czy rozumiecie to? Czyli ten rozdział, jeżeli podsumujemy ten rozdział, który mówi o, opisuje świątynię ziemską, opisuje służbę ofiarną w Starym i Nowym Przymierzu i wspólny mianownik tych przymierzy, czyli krew ofiar. Tamtym ofiar ze zwierząt, w tym ofiary Syna Bożego, tak? To jakbyśmy powiedzieli, o czym ten rozdział mówi, jakby to połączyć razem? Po pierwsze o ofiarach. Co się dzieje? Dlaczego, jaka jest zależność między krwią ofiar w przymierzu z Synaju, a w Nowym Przymierzu?
Że tą krew... tam wielo...
Bliżej jesteś mikrofonu.
Że tamte były wielokrotnie składana, przelewana krew, a tutaj raz.
Tak, ale jeszcze o coś innego mi chodzi. Co jest, jak to jest ich zależność między nimi. Aha. Zależność między nimi, bo to jest, że prawda, tak?
Ta ofiara...
Czy mogą funkcjonować obok siebie te ofiary?
Nie.
Nie.
Chrystus raz dokonał. Przebłagania,
ale... czy można być naraz w dwóch przymierzach?
Nie. A, że nowe zastępuje stare.
Dokładnie. Czyli krew Chrystusa, co jest napisane, zastępuje tamto. Zastępuje tamtą krew ze zwierząt. Bo o tym mówi system ofiarniczy. Tam wielokrotnie. Tak? Jakoż więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował, nienaganionym Bogu oczyści sumienia wasze od uczynków martwych do służenia Bogu żywemu. O ileż bardziej. Czyli krew Jezusa Chrystusa zastępuje krew ofiar ze zwierząt. A krew ofiar ze zwierząt czym jest? Co obrazuje? Jest typem na krew ofiary Jezusa Chrystusa. Bóg wiedział, że ona ma kiedyś zostać zastąpiona. Będziemy dalej o czym czytać. Bóg nie upodobał sobie tych ofiar, że one mają być do końca świata składane. Nie o to chodziło. Więc ten rozdział mówi o tym, że co? Krew Jezusa Chrystusa zastępuje krew ofiar ze zwierząt. To jest kontynuacja wywodu, zauważcie, jak popatrzycie na tytuły 8 rozdziałów. I krew ofiar ze zwierząt jest typem na krew ofiary Jezusa Chrystusa. Na co kładzie nacisk autor w tym rozdziale? Na to, że pod względem ofiar nowe przymierze jest docelowe. I ono zastępuje to, co było do pewnego czasu tylko. Czyli pokazuje na nowe przymierze jego ofiarę, jego zasady jako docelowe, ostateczne. To jest bardzo ważne dla tych, którzy ten list czytają. Dla tych, którzy ten list czytają. Co, możemy dalej iść? Czy tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja będę jeszcze dokładniej, będziemy tłumaczyć sobie te ofiary, ale już chyba na tyle te sobotnie studium wam rozjaśnia sytuację, że już chyba łatwiej jest to ogarnąć. Nie trzeba na gorąco, na szybko czytać tych rozdziałów z trzeciej Mojżeszowej, drugiej, czwartej, co? Że już jak gdyby jest to do ogarnięcia, prawda? Bo już człowiek pamięta to. To jest bardzo fajne teraz, że to teraz procentuje, już przy obserwacji ogólnej. Ta wiedza, prawda?
Czytamy 13 werset i wiadomo, o co chodzi.
Tak, czytamy 13 werset i wiadomo, o co chodzi.
Tak, dokładnie.
Nie musimy się zastanawiać, co to za ta jałowica, czemu kozłów i wołów, tak? Czemu, gdzie tu baranki są, czemu nie ma baranków? No bo wiemy, że baranki były, ale akurat nie tu, nie w tym momencie, tak? I już rozumiemy dlaczego, bo tak Bóg ustanowił, prawda? Już się nie musimy zastanawiać nad tym, prawda?
Sama, która ofiaruje za siebie i za grzech niewiedzy ludu.
Tak. Wiemy już dlaczego kapłan, tak? Jeszcze będziemy sobie czytać dalej. Ale już dużo wiemy. Okej, to czytamy rozdział 10 w takim razie.
A jak w skrócie tytuł nadany?
No to ja już podałem, że krew ofiar ze zwierząt typem na krew ofiary Jezusa Chrystusa i krew Jezusa Chrystusa zastępuje krew ofiar ze zwierząt. Bo nawet służba kapłanów kręci się wokół tego tematu, wokół służby przy składaniu ofiar, czyli jak gdyby tematem tego rozdziału jest krew. Krew ofiar. Bo nawet to omówienie tych przymierzy, tych testamentów, tak, też do tego się typem na krew ofiary Jezusa Chrystusa. I czytamy rozdział 10.
Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Ze sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogły zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić twój lud, swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to, gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Okej. Przy tym rozdziale musimy się dłużej zatrzymać. Nie wiem, ile nam to czasu zajmie, ale chciałbym go omówić.
Ciekawe,
ogólnie.
34 werset. Coś mi tu przypomina. Z jednego listu my to przypominamy.
Tak.
To taka propa autora chyba.
Tak, tak, tak. A później będziemy. No, bogaty rozdział. Okej. Okay. 10 rozdział. Popatrzcie, że on jest dość długi, ale dzieli się na pewne fragmenty. Na jakie? Na ile części byście go podzielili?
Takie główne to dwie.
Dwie. Dwie główne. Czyli odkąd dokąd?
Do 18. Tak, do 18. Nawet 19.
Ja bym nawet do 19 powiedział. Okej, okay, to popatrzmy sobie na ten fragment do 19, od 1 do 19. O czym mówi ten fragment? Pomalutku, tak. O czym mówi? Najogólniej.
Znowu jest on prawie z Starego Przymierza.
O przymierzach i o prawie, czyli o ofiarach, bo to jest część prawa. Zauważcie, że ofiary i system kapłański wpływały na wszystkie przepisy prawa mojżeszowego. Bo ktoś mówi, to tylko część, ale ona niestety wpływała na wszystko, bo podam wam prosty przykład. Jeśli było prawo mówiące o Nazyrejczykach, to były konkretne przepisy. One nie były o ofiarach, one były o Nazyrejczykach. Ale te prawo zawierało informacje o ofiarach. Bo Nazyrejczyk, kiedy kończył ślub, to musiał przyjść do świątyni, do kapłanów. Więc w momencie, kiedy zmieniamy system kapłański, to nie możemy zostawić przepisu o Nazyrejczykach bez zmian. On się zmienia. Więc de facto wszystkie przepisy praktycznie może są wyjątki. Nie twierdzę, że nie. Nie jestem, nie powiem, żebym wszystko przeczytał i wynotował. Ale śmiem twierdzić, że zdecydowana większość przepisów prawa mojżeszowego zawierała w sobie informacje dotyczące służby ofiarniczej i kapłańskiej. Każde obmywania, każde dziękczynienia, każde święto było oparte o ofiary i o kapłan. Narodziny dziecka były oparte, trzeba było zmienić każdy przepis. Czy to narodziny dziecka, czy śmierć, czy dotknięcie nieczystości, czy święto, czy każda codzienna rzecz. Ona się o to opierała, więc dokonujemy nie tylko zmiany tu, ale automatycznie to jest jak taki... To się rozchodzi na wszystkie przepisy. Nie wiem, czy wy to rozumiecie.
Połączone, tak.
Tak, to są naczynia połączone. Nie da się zlikwidować jednego, dlatego że ty w tym momencie wszystkie przepisy, które mają z tym związek, musisz modyfikować, czyli je de facto zmienić.
A z tym powodem jest inny kapłan.
Tak, bo ktoś kiedyś powiedział, ale całe prawo zostaje, to tylko przepisy o kapłanach się zmieniają. No, przepraszam, ale to się nie dodaje. No bo jak możemy zmienić przepisy o kapłanach, a zostawić przepisy o nazyrejczykach? Albo przepisy o oczyszczeniu położnej, tej kobiety po połogu. No przepis zostaje, trzeba gołąbki przynieść do Jerozolimy. A tu zmieniliśmy przepisy o kapłanach, a ten się nie zmienił, to co ona ma zrobić? No nie możemy nie zmienić tego przepisu, więc de facto zmieniamy każdy przepis. Czyli wszystko się zmienia. Dlatego Słowo Boże mówi, że musi nastąpić zmiana prawa. Dlaczego? Że na kapłaństwie Arona i na ofiarach opiera się wszystko. Ono jest sednem. Ono przenika wszystkie inne przepisy. Rozumiecie? Wszystkie inne przepisy. To jest tak jak gąbka. I nalejesz na tą gąbkę wody. Ona nie będzie leżała tutaj. Ona przysiąknie do wszystkiego. Rozumiecie? Ona na wszystko ma wpływ. Dlatego to jest tak istotne, że tu się omawia dwa kapłaństwa, ale tak naprawdę dwa prawa. I oczywiście wiele przepisów, jak już wielokrotnie mówiliśmy, powtarza się w Nowym Przymierzu, ale one są inaczej już sformułowane. Ktoś powie, to co, zabijać można? Nie można, ale popatrz, co mówi Nowe Przymierze o zabijaniu, a popatrz, co mówi Stare Przymierze o zabijaniu. Popatrz, co mówi Przymierze Stare o przebaczaniu i Nowe Przymierze, co mówi o przebaczaniu. Zobaczysz, że przebaczanie jest przebaczaniem, ale to, co je otacza, wszystkie rzeczy, które masz zrobić, są inne. Tu musisz przyjść do kogoś innego, tam do kogoś innego. Tu musisz się powołać na coś innego. Tam musisz złożyć coś innego. Kompletnie nowy przepis. Co z tego, że się część powtarza? Ja to kiedyś tłumaczyłem. Są dwie umowy w banku. Jedna umowa i druga umowa. I teraz one mają 50% tych samych paragrafów. 70. Ale te 30% jest innych. I masz dwie umowy, to jest ta sama umowa?
Nie.
Nie, to są dwie umowy. To nic, że one czytasz prawie to samo, ale to nie jest ta sama umowa. To są dwie umowy. One mają inne warunki, bo różnice są. Tak samo tutaj mamy dwa przymierza, czyli dwie umowy, dwa różne warunki tych umów. I teraz list się skupia na czym? Popatrzcie, że ta nowa umowa, mówię wam, ona jest lepsza. Tamta była dobra do czasu, ale ta jest lepsza, wieczna. Lepszy kapłan, lepsze ofiary, lepsze wszystko. I to ten list pokazuje. Czyli mamy tak, 10 rozdział, który o czym mówi? O ofiarach ze zwierząt i ofierze Jezusa Chrystusa i omawia to bardzo szczegółowo. Co mówi o ofiarach ze zwierząt? Zobaczcie 1 i 8 werset.
Nie mogą uczynić się doskonałymi.
Tak, ale co jeszcze jest o nich napisane w 1 i 8 wersecie? Zobaczcie.
Są nieustannie składane.
Tak. Czyli stanowią element jakiego prawa?
Mojżeszowego.
Tak, mojżeszowego prawa. To jest umowa zawarta na Synaju. Czyli ofiary ze zwierząt są elementem prawa tego przymierza, które było zawarte na górze Synaj. I są składane nieustannie.
I tu jest napisane, że prawo, w domyśle mojżeszowe, jest cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, tak? Jeśli
tak.
Nie rozumiem.
Tak, tak.
To tak się streszcza tym, co omawiamy.
Pierwszy i ósmy werset mówi o tym, że ofiary ze zwierząt są elementem prawa z Synaju i są składane nieustannie. Jeżeli mówimy prawa z Synaju, ja celowo nie używam określenia mojżeszowe. Dlatego, że jeżeli będę mówił prawo z Synaju, to chciałbym, żeby wam okrzepło w głowie, że chodzi o umowę z Synaju. Bo to nie jest umowa mojżeszowa, tylko prawo mojżeszowe się nazywa. Dlaczego? Bo Mojżesz je przekazywał. Ale umowa nie nazywa się przymierze mojżeszowe. Słowo Boże mówi przymierze stare, przymierze z góry Synaj. Więc i prawo niech będzie z Synaju. Ono jest nazwane mojżeszowym, ale dlatego, że Mojżesz był pośrednikiem. On je przekazywał ludowi, bo lud bezpośrednio nie był w stanie tego odebrać. Jak zobaczyli na górze, co się dzieje, to popadali na twarz i powiedzieli: Mojżesz, ty do nas mów, my nie chcemy tego słuchać, my się boimy. Do tego stopnia, że Mojżesz musiał zakrywać taką zasłoną twarz, tak mu promieniała, bali się na niego patrzeć. Więc ofiary ze zwierząt są elementem prawa z Synaju i są składane nieustannie. One nie są w stanie gładzić grzechu raz. I pamiętamy, tak? Ostatnią sobotę, jak studiowaliśmy, że te ofiary na okrągło. Co święto, to ofiara za grzech. Zgrzeszyłeś? Ofiara za grzech. Tych ofiar za grzech wszędzie pełno. Dlaczego? Ciągle grzeszny. Ciągle grzeszny. Ciągle krew się leje. Kozłów i wołów. Dlaczego? Bo ciągle grzeszą.
Ciągle kapłan mówi.
Ciągle trzeba przebaczenia. Ciągle trzeba przebaczenia. Ciągle trzeba się oczyszczać. Rok w rok, dzień w dzień, miesiąc w miesiąc.
Bo ta krew grzechów nie gładziła.
Dokładnie. Ona ciągle była potrzebna. Ona doraźnie oczyszczała. Dalej będziemy to czytać. Doraźnie. To jest ważne, słuchajcie, że tutaj to jest wytłumaczone. I teraz zobaczcie dalej. To, co już zaznaczyliście. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i jedenasty werset. Co mówi jeszcze o tych właśnie ofiarach ze zwierząt? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i jedenasty.
No właśnie, że nie gładzi grzechów.
Nie gładzi grzechów i nie czyni doskonałym tego, który... Doskonałym, czyli takim, który raz oczyszczony już więcej nie potrzebuje oczyszczenia. Oczyściłeś się, wróciłeś do domu, zgrzeszyłeś, a piać od nowa wszystko. Tak było. Tak było. Czyli one nie gładzą grzechów i nie czynią doskonałymi tych, którzy z nimi przychodzą. Przychodziłeś, składałeś, oczywiście ja tak mówię, przychodziłeś, składałeś. My nie Żydzi, my nie przychodziliśmy, w ogóle byliśmy daleko od przymierzy i nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Boża łaska w Nowym Przymierzu, tak? Ale mówimy o Żydach, że Żyd przychodził, wracał i wszystko się powtarzało. Przychodziło święto, był składany co dzień kozioł za lud. Dlaczego? Żeby ten lud mógł się w ogóle do Boga zbliżyć. I nie dość tego, to jeszcze świątynia była oczyszczana krwią. Dlaczego? Bo była pośród grzesznego ludu. I ten lud zanieczyszczał swoimi grzechami świątynię. Dlatego były składane ofiary również za kapłanów. I non-stop. I teraz zobaczcie, co mówi jeszcze ten fragment o tym, co jest o ofiarach ze zwierząt. Piąty, szósty i ósmy werset, zobaczcie. Bogu co? Nie podobały się ofiary ze zwierząt. I teraz... Teraz dziękuję Bogu za to, że studiujemy w sobotę trzecią Mojżeszową. Co jest tam napisane o ofiarach, jak były składane w odpowiedniej postawie? Miła woń Panu. No to co? To jakiś, o co chodzi? To co, to pomylił się?
Nie. Problem w tym, że nie zawsze tak były składane.
Tak, ale zauważ kontekst, Ewelina, zauważ kontekst. Teraz pamiętamy o tym, co jest tam napisane. Miła woń Panu, tak? Jeżeli w dobrej postawie złożona, tak?
Tak.
A jeżeli w złej, to Bóg mówi, nie podobają mi się. A tutaj co pisze? Nie podobały się choć co?
Składa się zgodnie z prawem.
I dalej co jest napisane?
No teraz znosi pierwsze, bo stanowi drugie.
To nie było docelowe.
Właśnie. To nie chodzi o to, że Bogu one się w ogóle nie podobały, bo Bóg je ustanowił. One były wyrazem postawy serca. To był typ na ofiarę Chrystusa. Ale nie podobały się w sensie, że Bóg nie powiedział, to jest docelowe i tak ma być na wieki wieków.
Docelowe było to drugie.
Bo to nie było doskonałe. Bóg przewidział coś doskonalszego.
Zanim świat powstał.
I to było wolę Bożą.
Dlatego nie podobały mu się. To nie znaczy, że Bóg był sam ze sobą w konflikcie. Tylko nie podobały mu się, czyli to nie było docelowe, bo Bóg zaplanował coś lepszego. W tym sensie mu się nie podobały. A nie, że Bogu się to nie podobało, on to zrobił, ale z musu nie mógł na to patrzeć. Nie, no czytamy, że to była miła wonność Panu. Że jak ktoś źle coś zrobił, to Bóg się gniewał. Bóg chciał, żeby tak to było zrobione, bo wszystko ma znaczenie. To jest typ na ofiarę Jezusa Chrystusa. My nie musimy wszystkiego rozumieć. My rozumiemy tyle, co mówi tekst. Głębia tych ofiar, Biblia wszystkiego nie mówi. To jest potężna głębia. Dlaczego tak wszystko miało być zrobione według obrazu? Dlaczego tak wyglądał namiot, a nie inaczej? Dlaczego tak wyglądała świątynia i taki projekt Dawid dostał, a nie inny? To ma swój cel. To nie jest przypadek, ale Biblia o wszystkim nas nie informuje. Informuje nas o tym, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. Może kiedyś dowiemy się więcej, a może nie. Rozumiecie? Ale to jest wszystko bardzo ważne. Dlatego nie było żadnego przypadku, że tłuszcz, że nerki, że wątroba, że ta ma być spalona, ta może być zjedzona. Nie ma żadnych przypadków tam. Wszystko jest ważne, tylko nie wszystko Bóg tłumaczy. A od człowieka wymaga się pokory, żeby nie dodawał do Słowa Bożego. Więc popatrzcie, Bogu się one nie podobały, ale w kontekście tego, co wiemy o ofiarach w prawie mojżeszowym, chodzi o to, że one nie były docelowe. W tym sensie nie podobały się Bogu. To nie jest to, co było spełnieniem Bożych planów i pomysłów. On przewidział coś lepszego, zanim świat założył. Przewidział baranka, Jezusa Chrystusa, tak? Paschalnego, który będzie ratował. I przewidział ofiarę, która zastąpi ofiarę z kozłów i wołów i popiół z jałowicy. Więc ustanawiając, tak jak list do Galacjan, pamiętacie? Prawo ustanowione na Synaju nie unieważnia obietnic danych wcześniej Abrahamowi. A Abrahamowi została dana obietnica, w twoim potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc patrząc z tej strony, przymierze z Synaju jest drugie, a nie pierwsze.
Było pedagogiem do Chrystusa.
Tak, natomiast według kolejności przymierzy jest pierwsze. Dlaczego? No bo w Chrystusie było później parafowane. Ono weszło w życie później. Ale plan na nie był wcześniej niż na te. Dlatego one Bogu te ofiary się nie podobały. To nie było docelowo na zawsze. W tym sensie tak należy ten fragment rozumieć. Więc Bogu nie podobały się ofiary ze zwierząt jakoś coś, co miałoby obowiązywać wiecznie i docelowo. W tym sensie. I teraz zobaczcie, tamte przymierze było gdzie spisane?
Na ziemi.
Tak? Tablice, księga. 16-17 werset co mówi o przymierzu nowym? Czekajcie, zrobimy przerwę, bo Michał musi się wypłakać. Szesnasty, siedemnasty werset co mówi?
Włożę moje prawa w ich serce, wypiszę je na ich umysłach.
Prawo nowego przymierza, gdzie jest włożone? W serce i wypisane na umyśle. We wnętrzu człowieka jest to prawo. Nie potrzeba każdego przepisu spisywać z odnośnikami. Tu jest zmienione wnętrze człowieka i prawo jest, mamy nauczanie apostolskie. Tak? Ono jest dla nas jak gdyby nośnikiem, fundamentem pewnym, ale my mamy je zrozumieć i żyć według niego. Nie wszystko musimy mieć spisane, bo mamy je w sercach. My wiemy, jak mamy postępować. Też szerszy temat. Prawo Nowego Przymierza jest włożone w serce i wypisane na umyśle. Co jeszcze mówi o ofiarach ze zwierząt w 9 wersecie? Jaki element porusza? Kolejny.
Znosi pierwsze.
Znosi ofiary ze zwierząt. Ofiara Jezusa Chrystusa znosi potrzebę. Kto jest w przymierzu i skorzystał z ofiary Jezusa Chrystusa, nie musi już składać ofiar ze zwierząt, żeby się oczyścić przed Bogiem. To jest bardzo ważne. Przed Bogiem, żeby być czystym przed Bogiem, bo te ofiary służyły, żeby się oczyścić przed Bogiem. Tak? Bo niektórzy mają problem, co zrobił Paweł, jak przyjechał do Jerozolimy, tak? Tak? I on tam poszedł do świątyni i złożył ofiary. No poszedł i złożył, amen, tak było. Tak mówi Słowo Boże. Ale absolutnie nie robił tego w ramach Nowego Przymierza.
Tylko w ramach prawa Jerozolimy.
Dokładnie.
Nie składał ofiar za grzech.
No, ale oczyszczał się to z czego? Dawno było. Nie pamiętacie, prawda?
Ale to było prawo.
Okej, okay. Może kiedyś w niedzielę będzie okazja, to ja tak jak omawiałem ostatnio, to
Rafał?
Może kiedyś, jak tam będzie okazja taka, to ja nie mówię, że teraz, bo to się nie śpieszy, żeby to nie była jakaś taka insynuacja, słuchajcie, nie tak chciałbym, ale też Rafał miał świetny pomysł, żeby powiedzieć właśnie o tym, co ostatnio i może będzie kiedyś okazja na to. A może przy okazji tego studium. Ważne jest jedno, ofiary ze zwierząt zostają zniesione. Dlaczego? Bo one były doraźne, do pewnego czasu. Tak? Czyli to jest ważne, że one zostały zniesione i ktoś skorzystał z tej ofiary, ktoś jest w Nowym Przymierzu, nie musi składać ofiar ze zwierząt, bo jest czysty, bo ta ofiara raz na zawsze. I to jest ważne, że autor to informuje o tym. Nie można, będąc oczyszczonym, jeszcze dalej oczyszczać się, bo no albo jesteś, albo nie. Przed Bogiem. Albo Bóg uznał cię za czystego, albo nie. Dlatego te ofiary zostają zniesione, jeśli ktoś jest w Nowym Przymierzu. Pamiętajmy, że list dotyczy Hebrajczyków. Dotyczy Żydów, dla których te ofiary były bardzo takie na bieżąco. To nie jest list do wierzących pogan, to jest list do wierzących Żydów. Dla nas on jest lekcją, tak, ale on jest do wierzących Żydów, którzy rozumieli, w czym jest problem i którzy mieli problem. Zobaczcie dalej. Dlaczego zostały ofiary ze zwierząt zniesione? Już to mówiliśmy wcześniej. 7, 9, 10, zobaczcie.
Według woli Bożej.
Tak, ale dlaczego jeszcze? 7, 9, 10.
Nie podobało się.
Tak, dalej, 12.
Ponieważ Syn Boży przyszedł i stał się ofiarą.
Tak, 14.
Jedną ofiarą, czyli doskonałym i na zawsze.
17.
Grzechów niewinności, więc nie wspomni.
Dalej, gdzie jeszcze jest o tym? Zobaczcie. 18. Tak. 19. 20. Tak. Pokazuje, że ofiara Jezusa Chrystusa zastąpiła ofiary ze zwierząt. Jedna ofiara złożona raz zastąpiła wszystkie ofiary ze zwierząt. I ich potrzebę składania dalej. ciało przysposobił dla Syna Bożego, żeby mógł złożyć ofiarę. Tak? Bo Bóg żyje, jak on może umrzeć. Ale ciało, Jezus Chrystus, tak? Syn człowieczy, Syn Marii, który przyszedł, on mógł złożyć ofiarę. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem. I jeszcze zobaczcie, mamy tak, ofiary ze zwierząt jako element prawa z Synaju nie gładzą grzechów, nie podobały się Bogu, zostały zniesione, tak? Ofiara Jezusa Chrystusa zastępuje ofiary ze zwierząt, a prawo przymierza w Jezusie Chrystusie jest wypisane na umysłach i sercach. I teraz co jeszcze jest to ofierze Jezusa Chrystusa? Już to zaznaczyliśmy wcześniej, ale to jest oddzielny temat w tym rozdziale. Zobaczcie 10, 12 i 14 werset i jeszcze 17, 18 i 29. Co jest w 29?
Że krew Syna Bożego uświęca, gładzi grzechy.
Raz
na zawsze.
Na zawsze. To jest też ważne, raz na zawsze będziemy to rozważać, co to znaczy raz na zawsze, bo różnie to różni ludzie rozumieją. W kontekście rozdziału chodzi o to, że jedna jest wystarczająca do oczyszczenia. Jak tam nie raz na zawsze, tylko ciągle, to tu raz na zawsze, czyli jedna ofiara oczyszcza. No dobrze. Czyli ten fragment omawia co? Ofiary ze zwierząt i ofiarę
Jezusa.
Tak. I porównuje je, pokazując różnice i podobieństwa. I co? Pokazując wyższość ofiary Jezusa Chrystusa nad ofiarami ze zwierząt. Ale mamy drugą część rozdziału. 19 do 39, który jest bezpośrednio po tym wywodzie. Pokazując wielkość ofiary Jezusa Chrystusa i jej porównanie z ofiarami ze zwierząt, mówi o kolejnej rzeczy. I o czym mówi, zobaczcie. O czym generalnie mówi ta pozostała część?
Może tylko raz można dostać.
O wytrwaniu w tym.
O wytrwaniu w tym. Trzeba wytrwać w tym przymierzu.
Masz to, ale musisz w tym wytrwać.
Tak. Jesteś oczyszczony, ale masz w tym wytrwać. I to jest dalsza część.
Przy poprzednim systemie ktoś, kto zgrzeszył, złożył ofiarę, szedł dalej, no znowu zgrzeszył, ale wiedział, znowu że znowu szedł. Będzie mógł przyjść, znowu zrobić to samo i znowu wyjść czystym, tak? I to się powtarzało, powtarzało.
A tu jest jedna ofiara, w której trzeba wytrwać. Jedna umowa, w której trzeba wytrwać. Więc mamy tutaj o wytrwaniu. I teraz zobaczcie, jak można wejść do miejsca najświętszego. Kto wchodził w Starym Przymierzu do miejsca najświętszego?
Najwyższy
kapłan, tak? Raz do roku, tak? 19, 22 werset, zobaczcie. Do 22, co mówi?
Że mamy nową i żywą drogę.
Gdzie?
Że my możemy wejść do najświętszego miejsca.
Przez krew Jezusa.
Do jakiego miejsca?
Najświętszego.
A przez krew Chrystusa do jakiej świątyni się wchodzi?
Niebieskiej.
Czyli wstęp do miejsca najświętszego świątyni jest tylko i wyłącznie przez krew Chrystusa. Kto mógł wejść do świątnicy, do miejsca najświętszego? Co musiał zrobić, żeby tam wejść i trupem nie paść? Oczyścić się. Więc ten, kto ma wejście do miejsca najświętszego przez krew Chrystusa, jaki jest?
Czysty.
Dokładnie? czyli wstęp do miejsca najświętszego przez krew Chrystusa. 19 do 22 wersetu. Ale zobaczcie teraz kolejne wersety. 23, 4, 5. Co one mówią? 23, 4 i 5. No jeszcze tak, no zastanówcie się, tak, no. 23, 4, 5, zobaczcie 32, 33.
Też o oczekiwaniu.
Tak.
Który werset?
23, 24, 25, 32, 33, 34, 35. O czym one mówią? O myśleniu.
Nie, o uczynkach.
No, na to czekam. O uczynkach mówią. Jakich uczynkach?
Dobry.
Trwamy w sposób dobry.
Czyli jak trwasz w wierze, to jak to widać?
W uczynkach.
W uczynkach to widać. Czyli trwanie w wierze w kogo?
W Jezusa.
Jak jest widoczne?
Widoczne w
uczynkach. Pamiętacie Jakuba? Mhm. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę w uczynkach moich. Pokaż mi wiarę bez uczynków. Jak ja mam ją zobaczyć? Jak można zobaczyć wiarę? No w uczynkach. No to pokaż mi swoją wiarę bez uczynków.
Nie da się.
To jest niewykonalne. To jak ty mi nie pokażesz, ja ci pokażę wiarę z uczynków. To łatwiej.
To znaczy widać tę wiarę, jak ona jest.
Czyli nie ma. Chodzi o to, że zobaczcie, że tutaj popatrzcie na ten fragment i zobaczcie 23, 24, 25, 32 do 36, cały ten fragment, 38, 39, zobaczcie te wszystkie fragmenty, o czym one mówią. Co oni robili? Wytrwali w wierze, znosili prześladowania, zabór mienia, tak? Ale zaczęli się chwiać.
Zastanawiać się, czy na pewno dobrze.
No. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni znosiliście. Przecież nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie odrzucajcie. Do kogo to jest skierowane?
Do wierzących.
No i teraz jak ktoś mówi, że nie można tego odrzucić, no to o czym tu jest mowa? To co? Nie można, ale to co ten człowiek tutaj pisze? Pomylił się? Nie, no można odrzucić. Tylko nie należy tego robić. Dlaczego? Bo nie ma powrotu. Czyli trwanie w wierze w Jezusa Chrystusa widoczne w uczynkach. W uczynkach posłuszeństwa. Ono jest widoczne, trwanie w umowie. Tak jak trwanie w prawie mojżeszowym, w umowie z Synaju było widoczne?
Było.
Były określone przepisy, postępowały się, jest napisane nawet. Jak jest w Ewangelii Łukasza, czytamy o rodzicach Jana Chrzciciela, o tym kapłanie i jego żonie, tak? To jest napisane, że oni co? Byli sprawiedliwi według prawa, w oczach Boga. Oni byli takimi Żydami, jakich Bóg oczekiwał, że będzie Żyd w prawie mojżeszowym.
Te uczynki, które my mamy pełnić, to są uczynki prawa właśnie serca i umysłu. To prawo, które...
To jest to prawo, które jest spisane, tak? I które również jest zapisane w naszych sercach. Ale to jest to, co jest spisane w nauczaniu apostolskim. My wiemy, co robić, tak? To jest bardzo ważne, bo byśmy Pisma Świętego nie potrzebowali, gdyby tu wszystko według serca się kierowało, tak? To też nie o to do końca chodzi. Czyli mamy, że wiara w Jezusa jest widoczna w uczynkach, w trwaniu w wierze, nie odwracaniu się od Niego, nie gardzeniu Nim, tak? Zgadza się? Kto pogardzi, jest napisane, to już nie jest jego wiara w Jezusa. Ale jeszcze coś mamy. Mamy o karach, zobaczcie. I mamy 28, 30, 31 werset. O czym on mówi? 28, 30, 31.
Pokażę, dlatego kto gardził prawem Mojżesza.
Była kara dla kogoś, kto pogardził prawem Mojżesza. Tak?
Tak.
Śmierć.
Tak.
Śmierć. Jaka śmierć?
Bez miłosierdzia.
Jaka śmierć? Tak, ale jaka śmierć? Fizyczna. Co było z tym, który chrust zbierał? Zaraz jak Bóg wydał decyzję, że sabat mają święcić, a on pożyt i chrust zaczął zbierać, tak? Ukamienować. Co się stało, kiedy dwóch synów Arona inny ogień wniosło, inny dym z kadzielnicy wniosło? To będziemy za tydzień będziemy czytać. Śmierć na miejscu. Co było, kiedy Korach się zbuntował i powiedział, my też możemy być kapłanami, co my gorsi od was, nie przemęczajcie się, my wam pomożemy.
Śmierć.
Ziemia się pod nimi zapadła. Śmierć fizyczna. Natomiast zobaczcie, co jest napisane. Czyli według prawa mojżeszowego za pogardzenie prawem, umową, była śmierć. A teraz zobaczcie, 26 werset, 29, 30, 31 i 38. O jaki on karze mówi?
Surowszej.
Zbezczeszczenie warunków prawa, warunków, czyli prawa, warunków w ramach Nowego Przymierza, czyli warunków Nowego Przymierza, zbezczeszczenia. Bo jak można zbezcześcić umowę? Nie wypełnić jej postanowień, powiedzieć, ona jest nic nie warta, nawet w życiu. Ktoś nie spłaca kredytu, wziął w banku kredyt, nie spłaca, to co on robi z tą umową? Ma ją w nosie, krótko mówiąc. Ale jak to widać? No nie spłaca tego, nie robi tego, co jest w niej spisane. Tak? I tak jest z każdą umową. Masz umowę z kimś, że coś zrobisz mu, tak? Umowa, nie wiem, o dzieło. No i teraz jak można widzieć, że ktoś pogardził tą umową? No nie poszedł i nie zrobił. No widać to w czynie, prawda? Ale musi być jakiś czyn, który pokazuje, że ty tym gardzisz. Tak? Tutaj tak samo zobaczcie. Jest kara za bezczeszczenie warunków Nowego Przymierza. Nowego Przymierza. W niewypełnianiu warunków. 26, 29, 30. I to jest sroższa kara niż w prawie mojżeszowym była przewidziana. Czyli
śmierć cielesna.
O ileż... Jak tu jest napisane?
Na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został święcony.
Czyli zbezczeszczenie przymierza jest zbezczeszczeniem jego krwi, czyli podpisu. Zbezczeszczeniem tego, którego śmierć złożyła, którego krew złożyła podpis. I ducha, którego on dał. To jest zbezczeszczenie umowy. Czyli zbezczeszczenie ofiary, jej krwi i ducha. Czyli co? Trzeba wytrwać, żyć zgodnie z tym, jak mówi ta umowa i nie zbezcześcić jej warunków. Czyli ten fragment mówi o karze, jaka jest za zbezczeszczenie umowy poprzez złamanie jej warunków. Bardzo konkretnych warunków, które są tutaj wymienione. Czyli ten fragment mówi o czym? Po pierwsze o wytrwaniu w Nowym Przymierzu, w wierze, w Nowym Przymierzu i o karach w Starym i Nowym Przymierzu. No dobrze, to teraz o czym mówi cały rozdział? Pierwszy fragment o czym mówi? Tak? A konkretniej już?
Ofiara Jezusa Chrystusa zastępuje ofiarę.
Dobrze. Dla wszystkich.
Dla tych, którzy wytrwali.
A gdzie to jest napisane? No.
To dalsza część.
Dobrze, bardzo dobrze. Tak. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Ale z tych, którzy żyją i zachowują wiarę. Czyli doskonała ofiara Jezusa Chrystusa zastępuje ofiary ze zwierząt. Zastąpiła, czy zastępuje, bo też jest napisane w 4 rozdziale, też bardzo ciekawie, dla tych, którzy co? Wytrwają do końca. Bo staliście się uczestnikami Chrystusa, tak? Jest napisane w 4? Wróćmy do 4 wersetu, do 4 rozdziału. To tu znajdę. No, szukajcie, gdzie to jest. Staliśmy się uczestnikami Chrystusa. Gdzie to jest? W którym miejscu? Bo ja nie mogę znaleźć. Trzy czternaście. Tak? Jest napisane? Tak. Staliśmy się, ale jeśli wytrwamy do końca.
Do końca nie wzruszenie zapadamy.
Bardzo dobrze. Dziękuję. Słuchajcie, na dziś skończymy, bo tam już też i trochę dzieciaki już mają dość, tak? Chciałem jedną rzecz powiedzieć dzisiaj, bo tu już dość dużo jest widać. Czym są zagrożeni adresaci? Po pierwsze, co ich spotyka?
Prześladowania.
Są Żydami.
Tak.
Co Paweł mówi? Od kogo spotykają prześladowania Żydów? Od Żydów. Od jakich Żydów? Od braci, od rodziny, ale o jakich poglądach?
Starego przymierza. Przecież się trzymają i wierzą w nie.
Jakie jest rozwiązanie, żeby nie być prześladowanym?
Wrócić do starego.
Wrócić do starego. Zgodzić się, powiedzieć, niech będzie po waszemu, byle tylko był spokój. Tak dzisiaj często ludzie robią. Może to takie podobieństwo pewne, ale są tak prześladowani czasami, że mówią, wrócę do starego i będę miał święty spokój. Nie chcę nic tutaj, nie chcę, mam już dość cierpień. Wracam z powrotem do tego, gdzie byłem. Nie tylko, nie chodzi o do świata, do starej religii, do starego wszystkiego, tak? Żeby tylko mi dali spokój. Taki przykład daję tylko, ale tu jest właśnie to zagrożenie, zauważcie. Jeśli jest to zagrożenie, to czy można wrócić do starego systemu, kiedy nie ma świątyni?
Nie.
Nie, ale nie można wrócić.
Czyli kiedy jest pisany list?
Jak była świątynia.
Świątynia jeszcze stała. Prześladowania były silne. Oni je przechodzili. I jakie było zagrożenie? Czytamy w 10 rozdziale. Nie cofajcie się, nie poddawajcie się, nie rezygnujcie. Nie cofajcie się.
Że skoro tyle wytrwali.
Tyle wytrwaliście, wytrwajcie dalej, nie cofajcie się.
Dlatego tak wykłada właśnie o tym kapłaństwie, o tej świątyni, o tej ofierze.
To jest lepsze od tego, co...
I zaczyna od nauczania o... To będzie kontynuowane w kolejnych rozdziałach, ale chciałbym, żebyście już myśleli nad tym. Żebyście, jak gdyby czytając list pod tym kątem, widzieli już to. Jaki był problem adresatów? Z czym oni mieli kłopot? Jakie było niebezpieczeństwo? I teraz w kontekście tego, co oni mogliby zrobić, nad czym się zastanawiali, należy rozpatrywać również pogardzenie warunkami przymierza nowego. Czym ono jest? To jest bardzo ważne, bo będziemy to szczegółowo omawiać, Natomiast ważne jest jedno. Nie można być w jednym i w drugim. Nie można stać w rozkroku. Albo jesteś w tym przymierzu, albo jesteś w tym. Niektórzy mówią, można to pogodzić, bo jest w nowym obowiązuje stare. Moim zdaniem to jest nie do pogodzenia. To jest sztuczny twór. Albo nowe, albo stare. I nie możesz być w dwóch, żeby zachować spokój i mieć wolność od prześladowań. Nie da się tego zrobić. Nie da się jednocześnie być oczyszczanym ofiarami ze zwierząt i traktować jako pośredników między Bogiem a ludźmi kapłanów według porządku Arona i traktować również jako pośrednika kapłana według porządku Melchizedeka. Bo tu mamy do czynienia z Bogiem, a nie ma pośredników, bo Bóg jest jeden. Bóg sam sobie jest pośrednikiem. Bo Syn Boży jest Bogiem i jest pośrednikiem między trójjedynym Bogiem, jako człowiek Jezus Chrystus. Tu mamy ludzi grzesznych. I teraz, jeżeli wy do tego wrócicie, nie ma powrotu. Więc to jest zagrożenie. Będziemy o nim jeszcze mówić, kiedy będziemy autora i adresatów robić, ale to już moim zdaniem widać. Widać zagrożenie i wokół niego będzie się kręcić całe nauczanie. Wiedzieliście to wcześniej? Ci, co studiowali, pewnie wiedzieli. Czy wiedzieliście to wcześniej? Rozumieliście to? To jak będziemy za tydzień...
Ale nawet jak się studiowało, to jest po prostu takie żywe przypomnienie po prostu tego wszystkiego. Pewnie też jakąś jeszcze dużą dozą dołożenie pewnych informacji, tak? Także to, no, nasza pamięć jest ulotna.
Ale też więcej rzeczy już wiemy, mamy przestudiowane, więc nawet powołując się na pewne rzeczy, łatwiej nam jest to już ogarnąć, zrozumieć.
Jeszcze nie mieliśmy prawie
wielu listów.
Mało mieliśmy przestudiowane, tak? To od tego zaczynaliśmy. Teraz jesteśmy po, więc to też jakby zupełnie też poszerza tą perspektywę spojrzenia na to.
W następnych rozdziałach, 11, 12, 13, bardzo mocno będziemy dalej wracać do tego, co mamy z ksiąg mojżeszowych. Zauważcie, że tu jest bardzo dużo informacji. One się przydają, ponieważ łatwiej zrozumieć, o czym autor pisze, odnieść się do tego, zrozumieć problem, który tam był, zrozumieć to, co zostało tutaj usunięte. Okej, dobra. To na dziś koniec.
Jeszcze chciałem tak powiedzieć, bo mnie gdzieś tam na końcu ta informacja właśnie tak wydawała mu się oczywista. Jeszcze sobie sprawdziłem, jak się określa dzisiaj datę powstania listu. Kiedy? No, oczywiście są spory, choć niektórzy zauważają, że temat listu powoduje, że musiał być napisany przed rokiem 70, czyli przed rokiem zburzenia świątyni. Oczywiście jest to w pewien sposób kwestionowane, ale teraz...
Nawet przed czasem, kiedy już Jerozolima była okupowana przed Tytusa, bo tam jeszcze musiał być pokój.
Tak, ale już załóżmy, wyznaczając nawet to zburzenie... Okay.
Przed 70 tak? rokiem.
To znaczy, że bardzo jakby wcześnie, szybko, tak? A nie tak jak niektórzy mówią, a te listy to tak naprawdę tam nie wiadomo, kto spisał, to może tam setny rok, czy któryś tam i tak dalej, a może jeszcze później, tak niektórzy uważają. I teraz jak my analizujemy treść listu, to tak jakby było z każdym innym dziełem, które byśmy przyjęli, że ze względu na treść to musi być tak i tak, a nie może być inaczej. Tak samo tutaj, trzeba przyjąć tak samo. No to skoro autor się na to... Mnie to dzisiaj uderzyło bardzo mocno. Jeśli autor, myślę, że Paweł, powołuje się na możliwość jak gdyby powrotu, no to byłoby absurdem, gdyby powoływał się na to, kiedy...
Na realne zagrożenie powrotu, bo to nie jest...
Ale zobaczcie, teraz kwestia autora będziemy do tego nawiązywać, no właśnie. Paweł, nie Paweł, bo jeżeli Paweł, no to długość życia Pawła była określona. A jeśli nie Paweł, to można wtedy zrobić z tym, co się chce. Można wrzucić ten list, a powstał w 130 roku.
Jest przynajmniej dwa miejsca, które sugerują, że jest to Paweł. Dwa miejsca, które mogłyby to sugerować, ale też znajomość, omówimy to później, jak będziemy autorze mówić.
Jasne.
Także na razie wstrzymajmy się. Pomódlmy się.